Anna Czarnecka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Emszczanowie, podsumowała rok pracy placówki. Biblioteka znana jest z różnego rodzaju inicjatyw. Już teraz osoby niepełnosprawne czy starsze mogą korzystać z nowej propozycji, jaką jest książka na telefon. Placówka ponadto organizuje bardzo ciekawe spotkania autorskie. Gościem czytelników była m.in. Anna Kamińska i Teresa Lipowska. Zapraszam do wspomnień. Często odwiedzacie tutaj bibliotekę? Powiedzcie, przychodzicie na takie spotkania autorskie?
Przychodzimy. Często odwiedzam ze względu na to, że 40 lat należę do czytelników tej biblioteki.
To ile już pani książek przeczytała?
No, trudno zliczyć by było. Ja lubię takie książki poznawcze. Lubię poznawać, jak żyją ludzie w innych krajach, w innych religiach, prawda? Lubię trochę historii, ale to się z latami zmienia.
A co dzisiaj zachęciło, że jest pani tutaj?
No, spotkanie z naszą ulubioną aktorką.
My bardzo często tu bywamy w bibliotece, bo to, jakie bywały przedtem, to były takie spotkania z pasją. I to taka grupa osób się spotykała na te spotkania z pasją. To właśnie bardzo było ciekawe, bo ze względu na to, że... Bo to było przez internet.
I na telewizji.
Wiele osób było takich, którzy nam właśnie przekazywali swoje pasje. Opowiadali o swoich pasjach.
I artyści, i aktorzy, no tak. Tylko, że przez telewizję.
Dopiero pierwszy raz.
Koleżanki zachęciły.
Tak. Dziś to miłe spotkanie, mamy nadzieję.
Kościołem świętego Józefa przy klasztorze sióstr wizytek w Warszawie był związany od 1959 roku. Siostry Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, zwane wizytkami, sprowadziła z Francji w 1654 roku Ludwika Maria Gonzaga. Wybudowano najpierw istniejący do dziś klasztor, a w 100 lat później przylegający doń kościół. Przetrwał on bez zniszczeń dziejowe burze, a zwłaszcza ostatnią wojnę, która zamieniła Warszawę w gruzy. Kiedy przyjechałem po raz pierwszy do klasztoru sióstr wizytek przez krakowskie przedmieście, wszedłem na otaczający klasztor dziedziniec. Od strony ulicy zamknięty parkanem. Wzdłuż całej drogi prowadzącej do mojego nowego mieszkania rosły drzewa i krzewy. Zaraz po wejściu za bramą zauważyłem posąg świętego Józefa, trzymającego na rękach małego Pana Jezusa. Rzeźba otoczona była tujami. Za nimi zobaczyłem wolno stojące cisy z czerwonymi owocami i w końcu dotarłem do przyklasztornego ogródka, w którym naprzeciwko drewnianego domku rósł modrzew i swoimi zielonymi gałązkami zaglądał do okien. Jak się potem okazało, do okien mojego mieszkania na pięterku. Drogę rozświetlały żółte forsycje, które jak złoty deszcz objawiają się wczesną wiosną. Dwa są pierwsze kolory wiosny, biały i żółty. Kolor przebiśniegu biały, a kolor forsycji żółty, kolory papieskie. Trudno też było nie zauważyć machoni, a za machonią żółtą rósł migdałek z różowymi kwiatami.
Tak, tak właśnie wyglądał ten ogród, kiedy ponad pół wieku temu, w roku 1963, otwierając żelazną furtkę z krakowskiego przedmieścia, weszłam do tego ogrodu. Był maj, więc wszystko właśnie tak przepięknie kwitło. Od furtki prowadziła wąska dróżka. która dochodziła do zielonych drzwi. Do zielonych drzwi, za którymi mieszkał już ksiądz Jan Twardowski. Drzwi otworzyłam, były wąskie, drewniane, trzeszczące schody. Weszłam z bijącym sercem i otworzyłam, zapukałam, ktoś mi powiedział proszę, otworzyłam drzwi następne i weszłam do malutkiego pokoiku, bardzo malutkiego, nie wiem, 4 na 3 na 4, 4 na 5, nawet nie tyle. Przedziwnie zresztą udekorowanego, bo cały pokój był w kwiatkach sztucznych, takich z papieru robionych, ptaszkach, motylkach, jakieś ołtarzyki, jakieś krzyżyki, jakieś chrystusiki zafrasowane. I nigdy wychodząc, przysiadłam na krzesełku, były ze dwa takie, tylko też krzesełka i stoliczek. No szłam z bardzo ważną misją i byłam ogromnie zdenerwowana. A mianowicie chciałam wziąć ślub z człowiekiem niepraktykującym. Jak z tym wierzeniem do końca, to nigdy nie wiadomo, bo to jest bardzo ulotne. W każdym razie z pewnych powodów, nie od niego zależnych, tylko od nie najmądrzejszego księdza katechety w młodości, jakoś odszedł od tych praktyk, był sierotą moim, narzeczony, ówczesny. No i po prostu nie praktykowałam, mnie szalenie zależało, żeby ten ślub kościelny wziąć. Byłam oczywiście u jednego księdza w swojej parafii, ksiądz powiedział, nie ma mowy, nie wsadza rąk w ogień piekielny, szukaj sobie innego, wierzącego, porządnego. Ja wiedziałam, że ten jest najporządniejszy na świecie i zresztą okazało się, że taki był całe życie. Natomiast uczciwy, przyzwoity, prawy, szlachetny, wszystko co można było powiedzieć, a życie tak, a nie inaczej go po prostu ukształtowało. No i to wszystko musiałam powiedzieć księdzu, bo nagle moja jedna z koleżanek powiedziała, słuchaj, jest taki jeden ksiądz Jan Twardowski, to jest poeta, to jest przyjaciel aktorów, spróbuj pójść do niego, jak on ci nie pomoże, to już święty Boże nie pomoże. No i ja tam drżąca na tym stołeczku sobie siedziałam i czekałam na niego. Ksiądz Jan wyszedł, jak przedtem nigdy nie widziałam. Właściwie go znałam tylko z opowiadań. Poezję znałam bardzo mało, bo zresztą poezja księdza Jana wybuchła, jak to się mówi, dużo później. Te lata 60. to jeszcze takie były drukowane gdzieś tam rzadko. No i no niech będzie pochwalony, niech będzie pochwalony, słucham. No więc powiedziałam, o co mi chodzi mniej więcej. A ksiądz pomyślał i mówi, przyprowadź go, porozmawiamy, zobaczymy, może się uda. No, wiedziałam tylko jedno, że ksiądz Jan miał ogromną otwartość do ludzi tak zwanych niewierzących, a właściwie niepraktykujących. Twierdził, jak później wielokrotnie się z nim spotykałam, mówił, że to, co naprawdę jest w człowieku, jakie jest jego życie, to Pan Bóg osądzi tam wysoko w niebie, czy ci, którzy mówią 1000 różańców na tydzień, a wychodzą z kościoła, czy z klęczek i zachowują się tak czy inaczej, czy uczciwi, przyzwoici ludzie, którzy tak, a nie inaczej patrzą na świat. W każdym bądź razie do tych tak zwanych niewierzących miał stosunek ogromnie otwarty i zresztą dawał temu dowód w swojej poezji. Jezu, w post na Wielkanoc usiądź między nami, wierzących, niewierzących, poobmywaj łzami. I drugi, drzewa niewierzące. Drzewa po kolei wszystkie niewierzące. Ptaki się zupełnie nie uczą religii. Pies bardzo rzadko chodzi do kościoła. Naprawdę nic nie wiedzą, a takie posłuszne. Nie znają Ewangelii owady pod korą, nawet biały kminek najcichszy przy miedzy, zwykłe polne kamienie, krzywe łzy na twarzy, nie znają franciszkanów, a takie ubogie. Nie chcą słuchać mych kazań gwiazdy sprawiedliwe, konwalie pierwsze z brzegu, bliskie, więc samotne, wszystkie góry spokojne, jak wiara cierpliwe, miłości z wadą serca, a takie wciąż czyste. Pan Jezus niewierzących. Pan Jezus niewierzących chodzi między nami. Trochę znany z cepeli, trochę ze słyszenia. Przemilczany solidnie. W porannej gazecie bezpartyjny, bezbronny, przedyskutowany. Omijany jak stary cmentarz choleryczny, z konieczności szary, więc zupełnie czysty. Pan Jezus niewierzących chodzi między nami, czasami się zatrzyma, stoi jak krzyż twardy. Wierzących, niewierzących, wszystkich nas połączy ból niezasłużony, co zbliża do prawdy. Ksiądz zaprosił mnie jeszcze do swojego drugiego apartamentu. Drugi apartament miał też 3x4 i był właściwie jak wiejska chata. Na wprost stoi, bo do tej pory stoi, piec kaflowy biały, na których to kaflach potem się okazało, że bardzo dużo ludzi podpisywało swoje nazwiska, jakieś życzenia, jakieś tam drobne słowa. Po prawej stronie stało łóżko drewniane, prościutkie, zasłonięte białą taką, takim jakby prześcieradłem. Z boku wisiała bardzo wyszarzała sutanna, ale czysta. Miał dwie, jedną na sobie, a drugą siostry prały i wieszały tam właśnie na boczku, na tym łóżku, z takimi wysokimi, pamiętam, belkami z boku. I uwagę moją przyciągnęło biurko, ponieważ to biurko było stylowe i bardzo dziwne.
Tu leży mapa, co się zmienia. Po każdej wojnie już nie taka sama. Tam znaczki pocztowe, znowu trochę inne. Klej, niby farba rozpuszczona w wodzie. Teczka, o którą pies potrącił nosem. Pióro wieczne, jak kłamstwo, bo wcale nie wieczne. Przyszły długopisy i już się nie przyda. Kalendarz, jak nieszczęście, potwór, liczy milcząc. Tylko serce odmierza czas w odwrotną stronę. W szufladzie stary pieniądz, co wyszedł z obiegu z Piłsudskim. Ciekawostka, maleńka liryka, tak czysta, że się za nią już nic nie kupuje. A te fotografie to moi umarli, bez których przecież niepodobna istnieć. Szlachetni dziś na pewno, skoro ich nie widać.
Właśnie. Na ścianach było bardzo, bardzo dużo fotografii. Starych, czasem takich brązowych, tak w sepii, w jakichś takich grubych, bardzo staromodnych oprawkach, czasem takie trochę już wyblakłe. I widać było, że to jakieś rodzinne zdjęcia, bo i panów z wąsami, i pań tak ubranych bardzo stylowo. I bardzo, bardzo dużo zdjęć matki. Do swojej matki miał wielką miłość i całe życie ją bardzo cenił i bardzo dużo ją wspominał w swojej autobiografii. Zostały wydane takie dwa tomy, nie wiem, jeśli może Państwo czytali, i tam jej jest bardzo dużo słów poświęcone. No widzisz, mówiła matka, wyrzekłeś się domu rodzinnego, kobiety, dziecka, co stale biega, bo chciałoby fruwać. Wzruszenia, kiedy miłość podchodzi pod gardło. A teraz martwi ciebie kubek z niebieską obwódką, puste miejsce po mnie przy stole, trzewiki, o których mówiłeś, że są tak jak wszystkie, do sprzedania, a nie do noszenia. Zegarek, co chodzi po śmierci. Stukasz w niewidzialną szybę, patrzysz jak czapla w jeden punkt. Widzisz, jak łatwo się wyrzec, jak trudno utracić.
Ksiądz Twardowski zawsze wracał ze wzruszeniem myślami do domu rodzinnego. Mieszkaliśmy w Warszawie przy ulicy Elektoralnej 49, mieszkania 8, na drugim piętrze, w trzech pokojach z kuchnią. Ojciec, matka, ja i trzy siostry. Ojciec był technikiem, świetnym kreślarzem, a później radcą Ministerstwa Komunikacji. Chciał zostać inżynierem, ale utrzymywał liczną rodzinę i nie miał czasu na dalsze studia. Był człowiekiem szlachetnym i religijnym. To on pierwszy oprowadził mnie po Powązkach. Mawiał, że na cmentarzu można nawiązać kontakty z dawnymi ludźmi.
No, siedziałam tam jak na rozżarzonych węglach. Myślałam, że to w ogóle jakieś wieki tam siedzę. Już myślałam, że tam stamtąd nie wstanę. A później okazało się, że trwało to, nie wiem, może 15 minut, może 10 minut, kiedy drzwi się otworzyły, że ksiądz Jan mówi, no to kiedy ustalacie tą datę ślubu? No i to oczywiście ja poszalałam ze szczęścia, ale żeby mąż też taki dosyć radosny stamtąd wychodzi, wcale nie naburmuszony. No i w drodze powrotnej zapytałam, co się stało, jak ksiądz z tobą rozmawiał, co ci powiedział? Oczywiście całej rozmowy nie będę powtarzała, ale zapytał się, czy ty wierzysz w miłość? I to mój mąż mówi, że oczywiście wierzy w miłość najbardziej. To Bóg jest miłością. Jedni mówią tak, jeden Allah, jeden tam inny, miłość. Miłość. Bóg jest miłością. Ty będziesz przysięgał miłości wobec tego Boga, wobec którego twoja żona będzie przysięgała na twoją miłość. Nie kazał mu pójść do spowiedzi, ani do komunii. Powiedział, jak tak dojrzejesz do tego, to sobie pójdziesz. No, dziś słuchać nie będę. Tylko jeden z bardzo nielicznych ślubów w roku 63. Bo teraz już zdarzają się takie jednostronne śluby. No, wiele się zmieniło od tego czasu przez te 50, przez te ileś ponad 60 lat. Natomiast wtedy był to ewenement na miarę na Polski na pewno. Ślub był cudowny. Byliśmy bardzo biednym, obyczajny mąż do ślubu poszedł w pożyczonym garniturze. Bardzo mocno prasowałam kan przez białą, mokrą szmatkę, żeby wyglądał dobrze, bardzo dobrze pastą kiwi. Czyściliśmy stare buty, żeby błyszczały. Kupił sobie tylko koszulę i krawat. Ja mam jakiś kostiumik skromniutki i on był sierotą, moi rodzice jeszcze mieli dzieci, a poza tym też byli dosyć ludźmi, nie tyle ubogimi, ile niezamożnymi. W każdym bądź razie nie to najważniejsze. Ważniejsze, żeśmy byli wpatrzeni w księdza Jana, powtarzaliśmy za nim słowa przysięgi. Mój mąż widział, że bardzo bacznie słuchał, żeby nie powiedzieć czegoś, co nie byłoby zgodne z jego sumieniem, żeby potem się nie musiał sam przed sobą z tego tłumaczyć. No ale szczęśliwie jakoś tak przebrnął wszystko i połączył nas obrączkami. Po 40 latach poszliśmy znowu do księdza Jana, oprócz te obrączki, które kupiliśmy sobie na ślub, były tak cieniutkie, widać nędzą, że się tam jemu już bardzo szybko przetarły, nie troszkę mniej, no ale po 40 latach poszliśmy, ksiądz Jan już był bardzo chory, już właściwie leżał, już nie odprawiał mszy specjalnie, ale poszliśmy do niego jeszcze przy łóżku. Pokazaliśmy, że mamy nowe obrączki na 40-lecie, że będziemy mieć tą mszę, żeby nam poświęcił, więc nam oczywiście poświęcił je jeszcze. Bardzo serdecznie z nami porozmawiał. Dwa słowa oczywiście, bo u niego trzecie słowo to już trudno było wydobyć. Napisał króciutką modlitwę, króciutką homilię, trudno powiedzieć, dla księdza, który odprawiał mszę. I właściwie ksiądz nam ten powiedział tylko to, co ksiądz Jan chciał nam przekazać. Natomiast od ślubu szliśmy oczywiście w niebo wzięci, już chcemy wychodzić z tego kościoła, kiedy przybiega do nas siostra zakonna, mówi, przepraszam bardzo, ale ksiądz Jan jeszcze państwa na chwilę prosi do siebie. Nie zdarzało się, żeby jeszcze wrócić po coś, no ale mój tata pierwsze zapytał, abyście zapłacili za ślub? Ja mówię, nie, bo ksiądz Jan powiedział, że nie trzeba. No widział, w jakim stanie jesteśmy. Powiedział, że tam z tyłu w kościele jest taka puszka, jeżeli będziemy mieli ochotę tam na biednych, jeżeli coś włożyć, to proszę bardzo, proszę włożyć. No to tam, no to wiadomo, po co nas teraz woła. No i wróciliśmy. Dochodzimy do zakrystii, a przed zakrystią stoi ksiądz Jan i trzyma w ręku dwie pomarańcze. Mówi, ja też nie mam wiele, ja też jestem biedny. Ale te pomarańcze to są dla was symbolem, żebyście mieli szczęśliwe, jasne, słodkie, radosne, piękne życie. I później już zawsze, jak widziałam pomarańcze, to te pomarańcze zawsze kojarzyły mi się z tym księdzem Janem, który stoi właśnie przed zakrystią i na mnie wręcza. No jak się okazało, małżeństwo było dość szczęśliwe, 44 lata żeśmy przeżyli, jest to 10 lat temu, mąż odszedł i teraz już tylko kiwa do mnie tam, pewnie koło księdza Jana gdzieś jest i rozmawia z nim. I od tego czasu pomarańcze były symbolem wspomnienia, a poezje i wiersze księdza Jana stały się dla mnie stałą lekturą i są do dzisiaj. Zaufałem drodze wąskiej, takiej na łeb na szyję, z dziurami po kolana, takiej nie w porę, jak w listopadzie spóźnione buraki. I wyszedłem na łąkę. Stała święta Agnieszka. Nareszcie, powiedziała. Martwiłam się już, że poszedłeś inaczej. Prościej, po asfalcie, autostradą do nieba, z nagrodą od ministra. Życie diabli ziemi.
Daj rękę, wejdźmy w kościół, jak w głąb tajemnicy. Wiem o tym, że nie wierzysz. To są główne drzwi, tam okno z drzewem deszczu szumiącym z ulicy. Teraz brzęczy jak beczka pełna stróżyn wody, tak zawsze, kiedy kwaśne jabłko niepogody. Na ławce przy chorągwi naprzeciwko sieni, panie po pięćdziesiątce, królewny jesieni. Bliżej panny we wdziankach z balonem urody, obok święty bez teki, z srebrną szklanką brody. Może złoży nam na pierś order suchej nitki? Na razie wprost z potopu świecą mokre łydki. W konfesjonał pod ścianą wrzucają zazdrości, kłamstwa, obierki grzechu, szkielety miłości. Wiem o tym, że nie wierzysz. Tu się choć nikt nie schlapie, skarpetek nie zmoczy. Właśnie święta Tereska z róż wyjmuje oczy, a w głębi sam Pan Jezus szuka Twego wzroku, waży Twoją niewiarę.